Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W Watykanie trwają ostatnie przygotowania do konklawy rozpoczynającego się w poniedziałek po południu. Tymczasem tysiące pielgrzymów modlą się przy grobie Jana Pawła II. Naszym gościem będzie jeden z najbliższych współpracowników zmarłego papieża, jego osobisty fotograf Arturo Mari. Zatrzymamy się także przy 10 wymagających słowach, które w czasie pielgrzymki do ojczyzny w 1991 roku przypomniał rodakom Jan Paweł II. Jan Paweł II odmienił moje życie. Tak o swym trwaniu przy papieżu mówi jego osobisty fotograf Arturo Mari. Był on u boku Ojca Świętego podczas podróży apostolskich, celebracji liturgicznych i na co dzień w chwilach modlitwy i odpoczynku. Tuż przed śmiercią, żegnając się z najbliższym otoczeniem, Jan Paweł II zapytał: a gdzie jest Arturo? Papieża łączyła z jego fotografem wielka przyjaźń, mówi Arturo Mari.
Najpiękniejsze wspomnienie, jakie mam o papieżu, to, że odmienił moje życie, sposób widzenia świata, styl pracy, wspólnej z nim modlitwy w ogromnym spokoju, a także to poczucie przyjaźni i zrozumienia.
Po śmierci Jana Pawła II świat się zatrzymał. W modlitewnym skupieniu miliony ludzi oddawały mu hołd. Jak Pan patrzył na tę niespotykaną jedność serc?
On całe życie siał, całego siebie oddał ludziom i światu. Myślę, że cały świat, a szczególnie młodzież, teraz odwdzięczyła mu się za to. Nie sposób tego pojąć. Ja urodziłem się w Rzymie i to był 5. papież, jakiego poznałem. Nigdy jednak bym się nie spodziewał niczego podobnego. Ludzie ofiarowali mu tak wiele za to, co otrzymali.
Towarzyszył Pan Ojcu Świętemu w jego podróżach po drogach świata. Jakie wiążą się z tym wspomnienia?
Mam piękne wspomnienia. On jechał w poszczególne miejsca, by zobaczyć prawdziwe potrzeby ludzi i zanieść im Ewangelię. Nie zapomnę nigdy spotkania z trędowatymi, szczególnie tego w Sorok w Korei. Kiedy dowiedział się o istnieniu wyspy, na której żyli ludzie dotknięci tą straszną chorobą, postanowił ich osobiście odwiedzić. Dotykał, przytulał, głaskał każdego po kolei. Nie wiem, czy jesteście w stanie wyobrazić sobie tę scenę. Wiemy, jak wyglądają ludzie chorzy na trąd. Opuchnięte twarze, dłonie okaleczone przez chorobę. Mimo tego on każdemu z nich okazał wielką miłość. Znalazł dla nich czas. To, co mnie wtedy najbardziej uderzyło, to oczy tych ludzi, ich spojrzenia. Być może po raz pierwszy w życiu poczuli się ludźmi. Pamiętam także doskonale podróż do Angolii, kiedy pokazywano Ojcu Świętemu ruiny pierwszego kościoła katolickiego wybudowanego w Afryce. Papież rozglądał się wokół i zauważył niedaleko leżący szałas. Od razu chciał tam pójść, poznać mieszkających w nim ludzi i porozmawiać z nimi o sytuacji, w jakiej żyją. Tak też się stało. Byłem świadkiem wspaniałych scen. Najpierw odwiedził dom, jeśli tak można było nazwać ten szałas. Następnie na podwórku usiadł na drewnianej skrzynce, wszystkie możliwe dzieci z okolicy zebrały się wokół niego. Niektóre usiadły mu na kolanach, inne wpychały się na ramiona. Papież rozmawiał z ich rodzicami, pytał o ich problemy, troski. Były to wzruszające chwile, których nie można zapomnieć. Takich historii są tysiące. Wspaniałe wspomnienia z wizyt u aborygenów czy w Togo. Zawsze uderzała miłość, wiara, pokora papieża wobec tych ludzi.
Czy jest jakieś zdjęcie, które Pan sobie szczególnie ceni?
Jest to zdjęcie, które zrobił papieski sekretarz, ksiądz Stanisław. Ojciec Święty powtarzał: Arturo fotografuje wszystkich, a jemu nikt nie zrobił zdjęcia. To fotografia zrobiona w apartamencie Ojca Świętego, w momencie, gdy rozmawia ze mną i trzyma mnie za rękę.
mówił papieski fotograf Arturo Mari.
Ziarno słowa.
Papieskie pielgrzymki do ojczyzny.
Program Beaty Zajączkowskiej.
Pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny w 1991 roku miała zupełnie inny charakter niż wszystkie poprzednie.
Redaktor Marcin Przeciszewski.
Nie było to już dodawanie nadziei umęczonemu narodowi, czy inspiracja do pokojowej walki o wolność, niepodległość i godność człowieka, tak jak to było wcześniej. Papież tym razem wystąpił w zupełnie innej roli, w roli ojca, i to powiedzmy sobie ojca bardzo wymagającego wobec dzieci, które rozpoczynają dojrzałe życie. Można powiedzieć, że Ojciec Święty nas bardzo wówczas docenił, ale my nie potrafiliśmy docenić Ojca Świętego.
Proszę was, wszyscy moi rodacy, synowie i córki wspólnej ojczyzny, abyście nie pozwolili rozbić tego naczynia, które zawiera Bożą prawdę i Boże prawo. Proszę, abyście nie pozwolili go zniszczyć, abyście sklejali je z powrotem. Jeśli popękał, abyście nigdy nie zapominali. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego na darem. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Ci ojca Twego i Twoją matkę. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie pożądaj żony bliźniego Twego, nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest. Oto dekalog, 10 słów. Od tych 10 prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw, przyszłość narodu, państwa, Europy, świata. Twoje słowa, Panie, są prawdą. Panie, uświęć nas prawdzie. Amen.
Myślę, że jest bardzo charakterystyczne hasło pielgrzymki w 1991 roku. Bogu dziękujcie, ducha nie gaście.
Ksiądz Andrzej Koprowski.
To była pierwsza pielgrzymka po tak zwanym przełomie politycznym i po wyborach 1989 roku. Jednocześnie było już dość wyraźnie widoczne, że to jest czas, kiedy jakby zabrakło więzów jednoczących społeczeństwo. Ale jest też drugi charakterystyczny moment, ważny, mianowicie Ojciec Święty, przygotowując pielgrzymkę, zdecydował jako nić przewodnią podjąć temat dekalogu. Bezpośrednio przed przyjazdem do Polski, 21 maja 1991 roku, napisał list do księdza kardynała Józefa Glempa, przewodniczącego konferencji Episkopatu, w którym między innymi pisze tak: na obecnym etapie potrzebna jest wielka ogólnospołeczna modlitwa, abyśmy umieli czynić dobry uczynek z wolności i stopniowo odbudowali całe polskie życie w nowych warunkach, przezwyciężając kryzysy społeczno-ekonomiczne, ale także kryzysy moralne. Pragnę, aby moje przebywanie wśród was stało się czasem takiej właśnie wielkiej ogólnospołecznej modlitwy.
To była ta podróż, w której porównywano Jana Pawła II do Mojżesza.
Ksiądz Adam Boniecki.
Mówił o 10 przykazaniach, podnosił głos, krzyczał.
Tematem tej pielgrzymki był dekalog, czyli w zamyśle pewne fundamentalne prawdy przekazane jeszcze przez Boga Ojca Mojżeszowi na samym progu wędrówki, jaką lud Boży kiedyś tam bardzo dawno w biblijnych czasach rozpoczynał. I te same 10 przykazań Ojciec Święty potraktował jako fundamentalny katalog dla budowania wolnej Polski, dla polskiej demokracji, która zaczynała raczkować.
Postulat neutralności światopoglądowej jest słuszny głównie w tym zakresie, że państwo powinno chronić wolność sumienia i wyznania wszystkich swoich obywateli, niezależnie od tego, jaką religię lub światopogląd oni wyznają. Ale postulat, ażeby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem ateizowania państw, życia społecznego i niewiele ma wspólnego z światopoglądową neutralnością. Potrzeba wiele wzajemnej życzliwości i dobrej woli, ażeby się dopracować takich form obecności tego, co święte w życiu społecznym i państwowym, które nikogo nie będą raniły i nikogo nie uczynią obcym we własnej ojczyźnie. A tego niestety doznawaliśmy przez kilkadziesiąt ostatnich lat. Doświadczyliśmy tego wielkiego katolickiego getta. Getta na miarę narodu. Zarazem więc my, katolicy, prosimy o wzięcie pod uwagę naszego punktu widzenia, że bardzo wielu pośród nas czułoby się nieswojo w państwie, z którego struktur wyrzucono by Boga, a to pod pozorem światopoglądowej neutralności.
Jest jeszcze jedna cecha charakterystyczna 91 roku. To jest pielgrzymka długa. To jest 12 miejscowości i wcale nie te z pierwszych stron gazet. Ojciec Święty kolejno odwiedza Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, Kielce, Radom, Łomżę, Białystok, Olsztyn, Włocławek, Płock i Warszawę. I jakby daje sygnał, Polska to cały naród, Polska to cała społeczność. W czasie pierwszej wizyty w 79 roku pytał, kim był Chrystus dla ludzi, którzy przez wieki przechodzili przez tą ziemię. I to nie tylko dla tych, którzy utożsamiali się z wiarą Kościoła, ale też dla tych stojących opodal, dla pozornie stojących opodal, dla sprzeciwiających się. Teraz Ojciec Święty daje wyraźny sygnał, że jest potrzebny ten nastrój, ten klimat, ta postawa dziękczynienia Panu Bogu i wzmacniania się wzajemnego na fundamencie dekalogu, na fundamencie ładu etycznego widzianego w sensie religijnym, po to, żeby ducha nie gasić.
Myślę, że wizyta w 1991 roku była może jedyną.
Redaktor Jacek, Moskwa.
Kiedy trochę nastąpiło rozminięcie się nauczania papieskiego z oczekiwaniami społeczeństwa. Ludzie oczekiwali właśnie aprobaty, jakiejś oceny tego, co się zdarzyło w przeszłości, a mniej oczekiwali tego surowego nauczania moralnego.
Chciałbym tu zapytać tych wszystkich, którzy za tę moralność małżeńską, rodzinną mają odpowiedzialność. Tych wszystkich, czy wolno im lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie? Nie można tutaj mówić o wolności człowieka, bo to jest wolność, która zniewala. Tak, trzeba wychowania do wolności. Trzeba dojrzałej wolności. Tylko na takiej może się opierać społeczeństwo, naród, wszystkie jego dziedziny życia. Ale nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia. Z tego trzeba zrobić rachunek sumienia u progu III Rzeczypospolitej.
Ta pielgrzymka wywołała takie komentarze, czasami bardzo dziwne, i to ze strony wielu osób, które uznają się za katolików.
Ambasador Hanna Suchocka.
Że Ojciec Święty pouczał, był tak zasadniczy i tak bardzo krytyczny wobec rozwodów, wobec tego, że ginie życie rodzinne. I ja pamiętam, jak ze zdumieniem niektórzy tego słuchali, komentowali, że właściwie o co tutaj chodzi, to Ojciec Święty nie będzie nam ustawiał naszego życia. I to jest właśnie ten najlepszy przykład, że ta wolność po 1989 roku została odczytana jako taka wolność bez granic, że upadły jakby te podstawy moralne, na których buduje się autentyczną wolność.
Polacy tego zupełnie nie potrafili wówczas docenić, to się docenia z perspektywy, dlatego że w przeciwieństwie znowuż do poprzednich pielgrzymek, właściwie cała prasa, ta mówię o tej nowej prasie, oczywiście nie katolickiej, prasie liberalnej, czy w ogóle mediach, potraktowała papieża nadzwyczaj krytycznie. Komentarze zupełnie nie oddawały sedna sprawy, dlatego że większość komentarzy mówiła w ten oto sposób: papież na nas krzyczy, co się z nim stało, przecież dotychczas dodawał nam tutaj siły, nadziei, głaskał nas po główkach i po buziach, a teraz na nas krzyczy, od nas wymaga. I to było to paradoksalne, można powiedzieć, zderzenie, które obserwowaliśmy wcześniej na Zachodzie, ale w Polsce nie doświadczyliśmy nigdy dotąd, zderzenie nauczania Kościoła, posłaństwa Kościoła z brutalnym, liberalnym światem mediów. Natomiast samo przesłanie to było przesłanie Ojca wymagającego każdemu miastu, każdej stacji towarzyszyło jedno przykazanie Boże. Ojciec Święty rzeczywiście upominał się w sposób kategoryczny o wierność nauczaniu Bożemu.
To jest jakby podstawa, ta pielgrzymka, i przesłanie dla działania całego Kościoła, Kościoła polskiego. Z tego względu, że właśnie Kościół także po 1989 roku musiał dokonać zasadniczej zmiany w pełnieniu swojej roli. O ile właśnie przed 1989 rokiem Kościół był tym miejscem, który stwarzał szansę i był właściwie jedynym miejscem, gdzie można było korzystać z wolności słowa, to po 1989 roku Kościół musiał zacząć bardziej stanowczo przypominać zasadnicze, jakbyśmy to powiedzieli, wzniośle prawdy wiary i zasadnicze podstawy, na których my jako katolicy mamy budować całe swoje życie. I ta pielgrzymka z tego względu dla mnie była taką pielgrzymką właśnie kluczową, bo ona jakby zmieniała w pewnym sensie akcenty, bo oczywiście nie zmieniała samych zasad, ale zmieniała akcenty i dawała przesłanie dla społeczeństwa i dla Kościoła.
Przypatrzmy się znaczeniu prawdy w naszym życiu publicznym. W odnowionej Polsce nie ma już urzędu cenzury. Różne stanowiska i poglądy mogą być przedstawiane publicznie. Została przywrócona, jakby powiedział Cyprian Norwid, wolność mowy. Przez wiele lat doświadczaliśmy w wymiarze społecznym, że publicznie nie mówiono prawdy i nie dopuszczano do jej mówienia. Istnieje przeto wielka potrzeba odkłamania naszego życia w różnych zakresach. Trzeba przywrócić niezastąpione niczym miejsce, cnocie, prawdomówności. Trzeba, by ona kształtowała życie rodzin, środowisk, społeczeństwa, środków przekazu, kultury, polityki i ekonomii.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Do papieskiego nauczania podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1991 roku powrócimy w naszym jutrzejszym magazynie. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.